Dobry wieczór ze mną za pośrednictwem Skype'a Agnieszka Ścigaj, kiedyś Kukiz 15, do niedawna Koalicja Polska, teraz posłanka niezrzeszona. Dzień dobry, dobry wieczór pani poseł.
Dzień dobry panie dyrektorze, witam serdecznie słuchaczy.
Jak to zrezygnowała pani?
Tak jak pan określił.
Jak to zrezygnowała pani z diety poselskiej? To jest w ogóle możliwe?
Nie, to w jakimś medium pojawiło się. Ja zrezygnowałam z wynagrodzenia, z uposażenia poselskiego. Jako poseł zawodowy, do tej pory pobierałam uposażenie poselskie, tak jak każdy poseł. Nie każdy, bo niektórzy są posłami społecznymi, tylko mają tą dietę czysto poselską. Ja zrezygnowałam, dlatego że podjęłam pracę zawodową, podjęłam pracę tam, gdzie mam kwalifikacje, czym zajmowałam się przez ostatnie 20 lat, w pomocy społecznej.
Za chwilę do tego wrócimy, wyjaśnijmy słuchaczom. Uposażenie poselskie to jest 8 tysięcy brutto, dieta poselska, tak. To jest 2,5 tysiąca brutto. Tak, uposażenia pani nie pobiera, a dieta?
Dieta tak, dieta przysługuje każdemu parlamentarzystowi, ona jest na pokrycie kosztów właśnie tej czystej pracy takiej poselskiej w terenie, pokrycie wyjazdów, kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania lub no, innych dodatkowych, które się z tym wiążą.
To czym się pani będzie teraz zajmowała zawodowo? No bo rozumiem, że z pracy posła jednak pani nie rezygnuje. Będzie czas na obowiązki posła i obowiązki zawodowe?
Nie, absolutnie nie rezygnuję. Tak, oczywiście, że uważam, że będzie czas. Pandemia bardzo mocno ograniczyła prawdziwe funkcjonowanie posła, to czym do tej pory się zajmowałam. Prowadziłam wiele zespołów, konsultacji, spotykałam się z ludźmi na różnych konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i to cały czas zajmowało mój czas. Jeśli chodzi o pandemię, no trochę to zmieniło relacje między mną a wyborcami, bo przeszliśmy bardzo dużej części do konsultacji online, telefonicznej, więc ograniczyło tą pracę. Jak też pan redaktor pewnie obserwuje w Sejmie, to widać też tak, takie duże ograniczenie na sali sejmowej, bo często kluby dostają jedno pytanie, dwa
praca
pytania.
Praca zdalna jakby dotknęła wszystkich, również Sejmu i to chyba dobrze, że posłowie mogą pracować zdalnie, ale dlaczego teraz, a nie wcześniej się pani zdecydowała na taki ruch?
To jakby ta pandemia trochę pozwoliła mi podjąć tę decyzję, do której już wcześniej dojrzewałam. No ja nigdy nie byłam, powiem kolokwialnie, przyspawana do funkcji posła. Ja poszłam do parlamentu po coś. Tak jak wcześniej wspomniałam, na 25 lat mojej pracy, 5 lat byłam posłem zawodowym. Cały czas wcześniej pracowałam zawodowo. Szczerze powiedziawszy, trochę brakowało mi tej bezpośredniej pracy, na której mam wpływ, sprawstwa, żeby rzeczywiście coś tworzyć i pomagać ludziom kreować. Idealny czas, dlatego że teraz wszystkie ręce na pokład. Mamy pandemię. Każdy, kto ma jakiekolwiek kwalifikacje, które przydają się do tego, aby pomagać i pomagać będzie trzeba, ponieważ przed nami dopiero potężny kryzys, a pomoc społeczna to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście w tej chwili w środowisku można zorganizować pomoc dla osób starszych, dla dzieci, a za chwilę będzie naprawdę nam przybywało bezrobotnych i rodzin, które znajdą się w kryzysie. Już nie mówię o zamknięciu i kryzysach zdrowotnych, ale przede wszystkim kryzysach finansowych.
Więc... No, zajmowanie się tymi sprawami to jednak też jest zadanie Sejmu i to też jest jednak pani praca w Sejmie. Ja właśnie do tej pracy w Sejmie chciałem nawiązać. Czy z Pawłem Kukizem pani się rozstała już tak ostatecznie i dokumentnie? To znaczy, no na przykład załóżmy, jeżeli w Sejmie pojawią się JOW-y, czy to będzie pani głosowała za tymi postulatami Pawła Kukiza, które on od wielu, wielu lat już forsuje?
Ale absolutnie. To jest dla mnie absolutny kanon mojej pracy poselskiej. Dlatego właśnie poszłam do Sejmu. Postulaty proobywatelskie, zmiana systemowa, przede wszystkim referendum, zmiana ordynacji wyborczej. No też będę miała teraz taką okazję na żywo pokazać, jak poseł, który nie przynależy do żadnego klubu parlamentarnego, może swoją pracę wykonywać. Ja wiem, że to nie będzie łatwe w obecnym systemie, ale będę się starała, żeby pokazać, że polityka może być inna, że może zajmować się głównie problemami ludzi i być służbą wobec ich wobec ludzi, a nie tak jak w tej chwili do tej pory w większości ugrupowań politycznych to się zajmuje sprawami polityków i układania różnego typu układanych politycznych, więc akurat namacalnie będzie można pokazać, że można pracować inaczej. Dlaczego się ja nigdy się nie odżegnywałam ani od współpracy z Pawłem Kukizem, ani od współpracy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Bardzo mocno kibicowałam i zaangażowałam się w projekt Koalicji Polskiej, dlatego że właśnie to upatryłam takiej przestrzeni, żeby w polskim parlamencie znalazły się osoby, które nie miały po drodze z taką czystą aktywnością polityczną, partyjną, tylko tak jak ja, były cały czas w organizacjach pozarządowych.
No to skoro pani się tak zaangażowała w ten projekt, to nie żal pani go trochę opuszczać?
No, trochę żal, że tak się stało, że rzeczywiście ten projekt nie przetrwał, dlatego że tak sobie wyobrażałam,
że będzie
zawinił to porozumienie.
Temu, że ten projekt nie przetrwał?
Panie redaktorze, nie wiem do końca, kto zawinił, dlatego że miała być to płaszczyzna porozumienia ludzi o różnych czasem poglądach i różnych spostrzeganiu różnych spraw, ale łączących się przede wszystkim dla dobra wspólnego i rozwiązywania problemów Polaków, a drugie z powodu wspólnych celów. I to nas łączyło, tak? Być może zabrakło umiejętności dialogu. Ja to często obserwuję w polityce, że politycy raczej planują jakąś strategię polityczną, zapominają, że ta strategia polityczna powinna wynikać z rozmowy, z dialogu, z dogadania się co do różnych kwestii spornych, ale przede wszystkim z tego, co jakby powinno być celem polityki, czyli z tego, do czego zmuszają nas wyborcy. No ja tak naprawdę zmęczona byłam bardzo często rozmawiając o tym, że co kto powiedział, jakim samochodem przyjechał, albo jakie układanki będą teraz w ministerstwach. Natomiast zamiast mówić o sprawach, to którzy po prostu ludzie czekają, bo to dotyka ich bezpośrednio, jak reformy, które no, nie zostały przez ostatnie lata przeprowadzone, chociaż było olbrzymie oczekiwanie społeczne.
Powiedziała pani też takie zdanie, męskie ego niestety bierze górę nad racjonalnym podejściem i dobrem wspólnym. No to czyje ego wzięło górę? Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Pawła Kukiza?
Oj, w Koalicji Polskiej zdecydowana część to byli mężczyźni, więc ja nie chcę się odnosić do konkretnych personaliów, bo i tak jak u Pawła Kukiza i u Władysława Kosiniaka-Kamysza w ich ugrupowaniach i politycznych, że zdecydowana część to są mężczyźni. Ja u Pawła Kukiza to ostatnio byłam sama, nawet jeżeli chodzi o ugrupowanie Kukiz 15. Powiedziałam to w dość takim specyficznym dniu i rzeczywiście tak lekko nawiązałam do tego, bo tak trochę poczułam tą frustrację, że jednak czasem kłótnie o takie bardzo prozaiczne rzeczy, czysto polityczno-konsumpcyjne, mogą popsuć wspaniałą ideę. Ale nie będę się odnosić do poszczególnych panów, po prostu tak jest. Ja też mam takie długoletnie doświadczenie w pracy w środowisku.
To może w polityce jest za mało kobiet?
Ambitnych mężczyzn, ambitnych mężczyzn.
To może w polityce jest za mało kobiet? 130 tak, posłanek w Sejmie, zdaje się, jeśli dobrze
zdecydowanie
pamiętam.
Zdecydowanie tak. I nie tylko chodzi o ilość, ale też powiem tak o taką umiejętność dialogu i takich kobiet zdecydowanie mniej. Ja mam takie doświadczenia w pracy, również parlamentarnej z kobietami, że różnimy się często w komisjach. Ja zasiadam z posłankami z Lewicy po Prawo i Sprawiedliwość, czy jakieś takie mocne, skrajne prawicowe poglądy. I naprawdę proszę mi wierzyć, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które gdzieś tam pojawiają się na wokandzie i nie ma leży i nie ma mediów, to rzeczywiście kobiety potrafią rozmawiać o problemie, potrafią używać argumentów i potrafią mniej emocji wkładać, chociaż często się posługujemy stereotypami i mitami, że to kobiety są emocjonalne, ale może emocja to jest to, co pozwala im uruchomić empatię. Empatia jest bardzo potrzebna w polityce, bo polityk musi czuć społecznie ludzi i odpowiadać na ich potrzeby.
Zanim przejdziemy do internetu, bo mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund, ja chciałem zapytać, gdzie pani się widzi? Czy widzi się pani dalej w polityce, czy to, że jest pani teraz posłanką niezrzeszoną, to zapowiada, że jednak z bycia posłem będzie pani na przykład w przyszłej kadencji rezygnować, już się nie będzie pani starała, czy będzie pani szukała dla siebie miejsca w innych ugrupowaniach politycznych?
Ja 25 lat, mogę powiedzieć, zajmuję się polityką, bo polityka to jest to, co nas otacza. Czy jestem w parlamencie, czy jestem poza parlamentem, w organizacjach pozarządowych, to jest kreowanie jakiejś wspólnej rzeczywistości. Jeżeli wyborcy będą chcieli zdecydować, że będą widzieli mnie jako reprezentanta parlamentarnego, to ja oczywiście jak najbardziej. Ja wiem, że pan mnie zaraz zapyta, no to gdzie tu jakie listy i to układania. I to jest już dalszy plan, bo myślę, że idzie taki czas, że Polacy zaczną głosować na ludzi, a nie tylko i wyłącznie na listy. I politycy będą zmuszeni do tego, aby rzeczywiście na swoje listy zapraszać ludzi, którzy naprawdę chcą coś zmienić, a nie będą
wierni. O listach będziemy rozmawiać za kilka lat, a za kilkadziesiąt sekund będziemy rozmawiać dalej z Agnieszką Ścigaj, tylko że już na rmf24.pl i winterii.pl. Pani poseł, a jak pani widzi przyszłość Pawła Kukiza, która no, pewnie będzie w jakiś sposób wiązała się dalej z Sejmem, przynajmniej przez najbliższe lata, już nie z PSL-em, to może Paweł Kukiz będzie chciał wskoczyć do pociągu z napisem Prawo i Sprawiedliwość?
No to trzeba pytać Pawła Kukiza. To widzi pan, to są cały czas takie rozmowy, do którego pociągu będzie Paweł Kukiz chciał wsiąść, czy ja będę chciała wsiąść. Natomiast myślę, że to ma drugoplanowe znaczenie. Jak to też było mało czasem zrozumiałe przez wyborców, ale myślę, że warto o tym mówić, żeby kiedyś stało się jaśniejsze, że najważniejsze są te postulaty, że w tym obecnym systemie fajnie by było, jakby każdy poseł miał taką wolność, indywidualność, żeby mógł zadecydować, jakby słuchał konkretnych argumentów i zagłosować zgodnie z własnym sumieniem, ale przede wszystkim zgodnie zgodnie z oczekiwaniami swoich wyborców. Tak nie jest niestety. Mnie to bardzo mocno męczyło i to też mnie tak trochę zmotywowało do tego, żeby odejść, nie wiązać się w żaden sposób na razie z żadnym klubem, aby móc rzeczywiście głosować zgodnie z własnym sumieniem, mówić o problemach, którzy zgłaszają się do mnie ludzie. Nieważne, czy to ma pozytywny, czy negatywny oddźwięk polityczny, jeśli chodzi o ugrupowanie, do którego należy. Nie wiem, co zrobi Paweł Kukiz. No myślę, że będzie wierny swoim postulatom i będzie cały czas o nie walczył, a drogami, jakimi on wybierze tą walkę, już widzieliśmy i przyglądaliśmy się tym różnym drogom i myślę, że tak samo będzie teraz działał.
A jeśli już rozmawiamy o tym, jak w parlamencie rozkładają się siły, no to wydaje się pani, że to ugrupowanie Pawła Kukiza, no już niewielkie, ale że może stać się takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o no, na przykład niektóre głosowania w Sejmie, bo Prawo i Sprawiedliwość trochę słabnie, nie wiadomo, co się wydarzy. No chyba trochę Pawłowi Kukizowi o to chodzi, żeby tutaj być jednak w centrum decyzyjnym.
No, Paweł Kukiz zawsze chciał być tym języczkiem uwagi i to ma pewien sens, dlatego że między tym imadłem, między PO a PiS-em potrzebny był taki klin, który przestawi pewne tory i nie będzie i rozbije ten monolit w głosowaniach. Naprawdę trudno mi się odnieść do tego, jak będzie głosował poszczególnych ustawach.
Nie pytam ja o to, myślę, jak będzie głosował, tylko pytam o jego rolę w tej konkretnej sytuacji, no bo ona mogłaby wzrosnąć, jeżeli on będzie niezależny od PSL-u, to będzie mógł w jakiś sposób samemu próbować kreować swoją rzeczywistość. Ale zostawmy już Pawła Kukiza. Chciałem zapytać jeszcze o pani przyszłość, bo to rzeczywiście w pani przypadku Paweł Kukiz, to jest może nie całkowicie, ale przeszłość. Czy widzi pani się w jakiejś partii politycznej, w jakimś ugrupowaniu politycznym, może nie takim, które obecnie jest w Sejmie, ale może takim, które dopiero do Sejmu się będzie wybierało za te kilka lat?
Ja nigdy nie mówiłam nigdy. Ja nigdy rzeczywiście nie należałam do żadnego grupowania politycznego, do żadnej partii politycznej. Nigdy nie byłam nawet członkiem żadnej młodzieżówki. Ale nie mówię nigdy, że tak się nie stanie. Natomiast na ten moment nie widzę takiego ugrupowania, do którego mogłabym przystąpić. Wiem, że za mną stoją ludzie, którzy trochę zmotywowali do tego, żeby być niezależną, którzy nie czują się doreprezentowani w parlamencie przez nikogo. Sektor pozarządowy, organizacje przedsiębiorców, pracodawców, bardzo często ugrupowania wybierają poszczególne tylko postulaty, jakieś takie konkretne, które pasują im do pewnej strategii politycznej, resztę pomijają. Natomiast ja chciałabym być takim parlamentarzystą, który mówi głosem swoich wyborców i do tego wszystkie takie niedoreprezentowane środowiska zachęcam. I myślę, że nie prorokuję swojej przyszłości już na ten moment jakoś tak politycznej, że widzę siebie albo w tym, albo w tym innym ugrupowaniu. Mnie się marzy takie porozumienie koalicyjne pomiędzy PO a PiS-em, gdzieś tu w środku, tak, żeby znaleźć wreszcie tą umiejętność rozmawiania mimo różnic na temat problemów i pokazania innej polityki. Polityki skupionej na problemie i szukającej rozwiązań, a nie tylko i wyłącznie stawiających politykach po dwóch stronach barykady.
Marzenie jest oczywiście bardzo piękne i życzyłbym sobie, żeby tak nasza polityka wyglądała, ale zdaję sobie pani sprawę, że raczej w tym momencie idzie to w drugą stronę.
No wie pan, panie redaktorze, no jak się chce zmieniać świat, to warto zamieniać świat od siebie i ja mam taką filozofię życiową i ja wiem, że w tym momencie mogę brzmieć i naiwnie, i idealistycznie i jakoś tak specjalnie zawsze można pokazać, ale tak świat i polska polityka nie wygląda, ale od czegoś trzeba zacząć, jeżeli w polskim parlamencie, a ja wierzę, że już są takie osoby, bo poznałam wielu ciekawych polityków, którzy pod tym taką kloszem tej partii bardzo często boją się wychylać i mówić własne zdanie, bo boją się z różnych tam powodów utraty różnej pozycji, ale też takiej no to właśnie niezrozumienia na przykład, że w polskim parlamencie jest coraz więcej takich parlamentarzystów, którzy mają własne zdanie, potrafią je wyrażać grzecznie, kulturalnie, bez jakichś specjalnych happeningowych sytuacji i myślę, że to jest ten moment, że uwierzyłam to, że nie Królewicz na białym koniu, czy książę na białym koniu przyjedzie i rozwali system, tylko wiele polityków w poszczególnych ugrupowaniach, którzy zaczną myśleć racjonalnie, zaczną o tym odważnie mówić, rozwiązywać problemy Polaków, na tym się głównie skupiać i to oni zmienią ten system w tym kraju. Ja w to bardzo mocno wierzę. Będę się starała zachęcić takich polityków do tego, że ja jestem i że będziemy mogli razem wspólnie współpracować, nie na zasadach podwładności, podrzędności, posłuchania, czy słuchania się, jak mamy głosowania, tylko rzeczywiście rozmowy i wypracowania wspólnych.
To jak już jesteśmy przy zmienianiu świata, poszłaby pani na protest teraz, jakikolwiek?
Bywałam na protestach. Ja przyznaję się, że jako parlamentarzysta nie, bo tak jakby postrzegałam swoją rolę, że jestem od tego, aby słuchać tych ludzi, którzy protestują i z miejsca parlamentarzysty starać się pokazać ich problemy i o nich głośno mówić, niż być na ulicy. Bo może też ze względu na to, że uważam, że upolitycznianie protestów nie służy tym protestom i tym sprawom. Ja uważam, że politycy są od tego, aby o tych sprawach mówić, natomiast pojawianie się na protestach albo mocne zaangażowanie się w te protesty polityków sprawia to, że one tracą na wartości, bo druga strona sporu, druga strona polityczna zawsze może powiedzieć, a to nie ma problemu, tak? To właściwie to tylko jest protest polityczny i wtedy spłyca się postulaty. Tak było z pielęgniarkami, tak było z medykami. Za każdym razem wrzucano ich do worka politycznego i po części przyczyną było to, że pojawiali się politycy na tych protestach i dawali twarz.
Mówi pani, że politycy nie służą protestom, jeżeli się na nich znajdują, a jeżeli już się na nich znajdą, to czemu służy traktowanie polityków gazem? No mieliśmy co najmniej dwie takie sytuacje, które widzieliśmy, które rzeczywiście no, są bardzo mocno kontrowersyjne, to mówimy łagodnie. Jak pani ocenia to, co się wydarzyło? Czy te tłumaczenia, które słyszeliśmy na przykład wczoraj od policji, je można przyjąć jako właściwe?
Nie, to karygodne jest, panie redaktorze. Ja te obrazki z poprzednich protestów, jak z tych protestów, mówimy tutaj o konkretnych posłankach, tak, ale jak widziałam obrazki, w których tajna policja wyciągała pałki teleskopowe i biła ludzi, w ogóle nie wiadomo, po co ona się tam pojawiała i jeszcze po co się pojawiała z bronią, to naprawdę oglądałam to z przerażeniem. Ludzie mają prawo protestować, mają prawo wyrażać swoje poglądy. Oczywiście za każdym razem, kiedy pojawiają się łamanie prawa w postaci wandalizmu albo jakiejś przemocy, to policja ma prawo interweniować, ale w tych przypadkach, o których pan opisał, o których ja wspominałam, absolutnie takiej sytuacji nie było. Na protestach są emocje, a policja nie jest od tego, aby karać ludzi za emocje, tylko pilnować porządku i pilnować bezpieczeństwa tych ludzi, którzy mają prawo protestować. Naprawdę jestem tym przerażona i uważam, że stało się coś ogromnie złego przez tego typu obrazki. Policja, która budowała lata swój wizerunek takiej, do której się idzie z zaufaniem i po to, że ona ma bronić, w tej chwili rzeczywiście zaczyna tracić na zaufaniu.
Tak, rankingi zaufania lecą na główkę tak. Do pustego basenu.
No i to jest obraz tego, co
tak,
się stało.
Z dzisiejszego sondażu Onetu wynika, że tej formacji ufa, no 45% osób badanych. To jest bardzo mało. Pani przewrotnie jak socjologia. Jako socjologa wydaje się pani, że to jest taki trend, który jest chwilowy. To jest skutek tych protestów. Czy rzeczywiście tak niskie zaufanie może się do policji utrzymać przez dłuższy czas?
No ja bym bardzo tego nie chciała, dlatego że naprawdę opieranie się na tym, że nie ufamy policji, która ma nas strzec i ma strzec bezpieczeństwa, no jest to straszne dla już kolejna instytucja państwa przez polityczne zaangażowanie i polityczne jakby no nie wiem, no to zaangażowanie, umówmy się, bo to jest tak czyste zaangażowanie polityczne, no niestety traci zaufanie obywateli. To co z tym naszym państwem się dzieje? Do jakiej sytuacji doprowadzą politycy, którzy dla własnych celów politycznych dzielą ten naród, skłócają i jeszcze używają aparatu państwa do tego, aby w jakiś sposób karać ich za wolność myślenia i za to, że protestują przeciwko takiemu podziałowi. Nie wiem, czy to jest stałe. Bardzo bym tego nie chciała. Między innymi po to jestem w polityce, aby te procesy, które się parę lat temu zaczęły, już naprawdę tak nachalnie, bo są złe, bo rzeczywiście doprowadzają do sytuacji, w których, no nie wiem, no, to są sytuacje bliskie, gdzie dojdzie do rozlewu krwi, naprawdę. Ja nie chcę przesadzać ani nikogo straszyć, ale jak ktoś się nie opamięta, to do takich sytuacji nam dojdzie. I dochodzą skrajności jedne i drugie do głosu, skrajności, które coraz częściej używają przemocy i zaczyna się od słownej, ale oczywiście może iść dalej. To naprawdę nie jest dobry kierunek i nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć, natomiast na pewno eskalacja tej złości, złych emocji w społeczeństwie będzie postępować, dopóki politycy się nie opamiętają.
Agnieszka Ścigaj, posłanka już niezrzeszona, była dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję, dobrego wieczoru.